Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest poseł Marek Ast, prezes lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie pośle, wczoraj minęła piąta rocznica wyboru Andrzeja Dudy na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Jak by pan podsumował ten czas?
No, myślę, że tutaj trzeba być zgodnym z tym podsumowaniem, którego dokonuje sam prezydent Andrzej Duda, bo to dobre 5 lat współpracy, dialogu z polityki bezpieczeństwa, no i przede wszystkim oczywiście wspierania tej dobrej polityki społecznej prowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę. Tutaj mieliśmy przecież i ewidentne sukcesy na arenie międzynarodowej, no, chociażby kwestia zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy no to, co opozycja czyni zarzut Andrzejowi Dudzie. No, ja oczywiście traktuję to jako wielki plus, czyli wspieranie reformy wymiaru sprawiedliwości. No ale przede wszystkim to, co charakteryzowało te 5 lat, to ciągłe spotkania z Polakami, no już to symboliczne odwiedzenie wszystkich powiatów na terenie Polski. Tego nie zrobił żaden prezydent i no właśnie w takich kontaktach pan prezydent czuje się najlepiej.
Wspomniał pan o wspieraniu przez Andrzeja Dudę reformy sądownictwa, ale zaczęło się chyba niezbyt tak, jak pan to wspomina, optymistycznie. Weto w sprawie reformy sądowniczej przecież przez prezydenta było. Były również ustawy kierowane do Trybunału Konstytucyjnego. Czy ta współpraca rządzących właśnie z prezydentem to taka szorstka współpraca, czy to jest jednak temat, który no, udaje przeprowadzić rządowi, panu jako przedstawicielowi partii rządzącej, sprawnie reformy, które obiecaliście czy zaplanowaliście?
No, wydaje się, że absolutnie ta współpraca była i harmonijna, i wzajemnie się uzupełnialiśmy. No tak było właśnie w przypadku reformy wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku. No te protesty zorganizowane przez totalną opozycję i nadzwyczajną kastę no spowodowały, że no prezydent jednak powziął pewną wątpliwość, uznał, że tutaj jest niezbędny dialog i zaproponował swoje projekty ustaw, no, które też niestety do dzisiaj są kontestowane, mimo tego, że to był wyraz pewnego kompromisu. Mimo to ze strony przynajmniej części środowiska sędziowskiego jest kontestowana i Krajowa Rada Sądownictwa, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, a ten kształt obecny właśnie wymiaru sprawiedliwości to przede wszystkim właśnie zasługa pana prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast oczywiście w innych dziedzinach, szczególnie jeżeli chodzi o politykę społeczną, politykę gospodarczą, politykę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa, tutaj wszystko układało się harmonijnie, bez większych napięć. Tutaj po prostu no, należy właśnie pana prezydenta docenić i uznać, że no, był tym ważnym elementem państwa polskiego, też stabilizującym sytuację.
Skoro wspomnieliśmy o sądach, to warto podkreślić, że po ponad 2 tygodniach obrad sędziom Sądu Najwyższego udało się w końcu w sobotę wybrać 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a opozycja już ogłosiła, tutaj lider opozycji Borys Budka już ogłosił, że jedynym kandydatem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na stanowisko pierwszego prezesa jest sędzia Wróbel. Pozostałych, którzy nie uzyskali większości głosów, nie należy traktować jako kandydatów. Powołanie któregokolwiek z nich przez Andrzeja Dudę będzie złamaniem konstytucji. Czy prezydent koniecznie musi wybrać prezesem Sądu Najwyższego tego sędziego, który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów?
No, panie redaktorze, no to jest oczywiście aberracja i wprowadzanie opinii publicznej w błąd, bo to gdyby tak było, to w ustawie byłoby zapisane, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No nigdy tak nie będzie, nawet w sytuacji, kiedy będzie dwóch tylko kandydatów wskazanych przez zgromadzenie, że jeden uzyska bezwzględną większość głosów.
Czym w związku z tym są te głosy opozycji? Czy to jest wywieranie presji na Andrzeja Dudę?
Poprzednio było dokładnie tak samo. Zgromadzenie wskazywało kandydatów, spośród których po prostu jeden mógł uzyskać większą liczbę głosów, drugi mniejszą i ten, który uzyskał mniejszą, mógł być przez prezydenta powoływany na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I tak samo będzie w tym wypadku. Było obligo wskazania pięciu sędziów w kolejności głosów, które zdobyli. Przecież aspirowało 10. Ci, którzy spośród tych 10 zdobyli największą liczbę głosów, są wskazani przez Sąd Najwyższy jako kandydaci dla pana prezydenta. Więc tutaj przewodniczący Budka znowu próbuje prowokować, próbuje po prostu wprowadzać takie zamieszanie, destabilizować sytuację w wymiarze...
A może chciałby wyboru sędziego, który będzie na rękę właśnie opozycji?
No tutaj jest to wyłączna prerogatywa pana prezydenta i przecież to on zdecyduje, ja też nie przesądzam, kogo wybierze, no bo być może wybierze sędziego Wróbla, a może wybierze kogoś z pozostałej czwórki, no chociażby panią sędzię Manowską, dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa. Tutaj no po prostu to jest ocena pana prezydenta i no właśnie tutaj żadne naciski na pana prezydenta nie będą z całą pewnością skutkować ani ze strony środowiska sędziowskiego, ani ze strony totalnej opozycji, ani ze strony rządzących.
Na koniec zapytam pana naszej rozmowy jeszcze o to, co dzieje się w Polsce. Wydaje się, i w województwie lubuskim wydawało się przez chwilę, że w województwie lubuskim ta sytuacja związana z koronawirusem już wydawała się taka bardzo stonowana i mieliśmy już zero zachorowań. Wracają te zachorowania, zamknięty szpital w Dziborzu chociażby, a rząd szykuje tarczę 4.0. W środę Sejm zajmie się najnowszym pakietem antykryzysowym rządu, który przewiduje kolejne dotacje i inne korzystne rozwiązania dla biznesu. I pytanie o to, czy te rozwiązania sprawdzają się, czy państwo odnotowujecie już, jak biznes zwraca informacje o tym, czy ta pomoc się sprawdza?
No oczywiście, że tak, no bo to są olbrzymie pieniądze. Już do tej pory 100 miliardów złotych uruchomiono w ramach pomocy między innymi właśnie dla przedsiębiorców. Łącznie ta pomoc to ma być w ramach tarcz antykryzysowych 300 miliardów. No to właściwie w dziejach Rzeczpospolitej nigdy nie było uruchomionych tak wielkich środków finansowych. To w zasadzie można po prostu powiedzieć, że zdecydowanie większe środki, jak chociażby otrzymywaliśmy w ramach poszczególnych rozdań unijnych. I no, to też jest jakby efekt dobrej polityki finansowej państwa. To pokazuje, że właściwe działania zostały podjęte w poprzedniej kadencji, chociażby jeżeli chodzi o uszczelnienie wpływów podatkowych. Oczywiście, jeżeli chodzi o zachorowania, no nasze województwo nie jest jakąś wyspą oddzieloną od innych regionów, czyli tutaj należało się spodziewać, że jakieś pojedyncze przypadki, czy chociażby tak jak w szpitalu w Świbożu mogą nastąpić. No rzecz w tym oczywiście, aby przeciwdziałać, żeby szybko reagować i tutaj wszystkie służby, a szczególnie służba zdrowia spisuje się znakomicie. No i mówię, no oby tak dalej, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, bo wynika z tego, że Polska traci na epidemii stosunkowo najmniej spośród państw unijnych, chociażby spadek produktu krajowego brutto jest chyba, jesteśmy na drugim miejscu po Węgrzech.
Niemniej jednak chcielibyśmy już powrotu do normalności, czy województwo lubuskie może być takim pierwszym województwem, które już właściwie całkowicie wróci do normalności, bo liczba zachorowań właściwie chyba o tym świadczy.
No to na pewno tak i takie jakieś sygnały ze strony premiera Mateusza Morawieckiego były. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, to właściwie wszystkie regiony są jakby tym kryzysem dotknięte na równi, więc na takie ustabilizowanie się w tej dziedzinie to pewnie będzie musieli poczekać.
Marek Ast, poseł, prezes lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.